pracowniczce CIA. Jezu, teraz sobie pomyślałam, o Jezu, nie wiem, czy mogę ją wydać, że ona jest pracowniczką CIA, ale przecież to jest serial.
Myślę, że się nie obrazi. Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Ja jestem Ania z Psychoedu i Fundacji Można Zwariować.
A ja jestem Klaus z Fundacji Można Zwariować.
I dzisiaj zapraszamy Was na drugą część odcinka o HADzie, czyli chorobie afektywnej dwubiegunowej, w której przedstawimy Wam Wasze historie nadesłane w formie wiadomości audio i tekstowych na naszego maila. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które się odważyły z nami podzielić. Te historie są różnorodne i naprawdę bardzo ciekawe, otwierające oczy. Mam nadzieję, że wysłuchacie ich z nami.
I partnerem naszego dzisiejszego odcinka jest Wellbe.
A jeszcze zanim zaczniemy, to nasza rundka. Powiedz, Kleo, z czym zaczynasz? Z miauczącym Mironem.
Tak, zaczynam z kotem Mironem, który w jakiś magiczny sposób za każdym razem aktywuje się dokładnie w momencie, kiedy naciskam rekord. Jak słychać.
Może jest tak zaprogramowany.
Z czym zaczynam? A, wiem, z czym zaczynam. Jakoś mi się daje we znaki to przesilenie. Nie wiem jak wam i nie wiem jak tobie, ale ja się tak jakoś gorzej czuję. W sensie raz lepiej, raz gorzej. Jakoś tak dziwnie mi ten czas mija przez chyba to przesilenie. Strasznie dużo śpię. Robię próbę zasadzenia pestki cytryny i kilku takich jakichś różnych fasolek. No i chodzę na swoje spacery, aka obchody, na których sobie słucham audiobooków. Naprawdę, no to jest dla mnie game changer. A ty jak się masz?
Ja też mogłabym spać nie wiadomo ile godzin, chociaż miałam jeden dzień wyjątku, kiedy obudziłam się o 5:50, chyba w środę. Nie mam pojęcia dlaczego i no, poszłam do toalety i potem myślałam, że jeszcze sobie pośpię do tej 9:00, ale nie, mój organizm stwierdził, że już czas być na nogach. No i właśnie zauważyłam, że zaczynam się budzić o tej godzinie 5:00, 6:00, dlatego że w pokoju obok robi się jasno, a nie zamykamy tam drzwi, żeby się nie zrobiło duszno. No i chyba jednak trzeba będzie, znaczy po prostu o tej 5:00 zakładam sobie maskę na oczy i śpię w takiej masce jak debil. No i bo po prostu będziemy zamykać te drzwi, bo ta maska nie jest super wygodna i trochę mnie ciśnie, bo jest za ciasno, mam duży łeb.
O rany, to ja bym mogła spać nawet jakby mi świeciła lampa prosto w oczy. Ja mogę spać wszędzie i o każdej porze.
Nie, ja od razu się budzę. No i też przesadziłam roślinki, już prawie wszystkie, jeszcze tylko muszę dwie przesadzić. I wymieniłam się z taką dziewczyną z okolicy przez grupę na fejsie na roślinki, więc mam nową szczepkę do posadzenia, a ja oddałam jej moją marantę, bo u mnie jakoś nie miała miejsca i no i była taka smutna cały czas, więc mam nadzieję, że znalazła dobry domek teraz. No to tyle.
Jakaś biedna nasza rundka.
Mojego życia.
Może to ten lockdown.
No taka podsumowująca, bo ostatnio rundki nie było, więc...
Czasem lepiej, czasem gorzej nam to wychodzi. Dostałyśmy od Was sporo różnych wiadomości, za które bardzo dziękujemy. Niektóre dotyczą tego, z czym Wy się mierzycie, będąc osobami z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi, ale też są takie historie, które napisały do nas osoby, które żyją z kimś, kto zmaga się z HADem i fajnie opisują to z drugiej strony, jak wygląda życie z taką osobą i to też na pewno Wam zaraz przytoczymy.
Część osób napisała do nas z prośbą o zmienienie imienia, dlatego będziemy posługiwały się pseudonimami.
I ja bym chciała zacząć od tego, co napisała do nas Małgosia, co wydało mi się bardzo adekwatną uwagą i pozwolę sobie zacytować. Mam tylko jedną uwagę. Anegdotki Kleo z ostatniego odcinka były naprawdę zabawne, ale mam wrażenie, że takie przedstawienie choroby może być mylące. Albo po prostu moje chorowanie jest bardziej ponure i trochę zazdroszczę. Absolutnie się z tym zgadzam, że to może być mylące i też się nad tym zastanawiałam i doszłam do takiego wniosku, że ponieważ jestem już po wielu latach terapii i leczenia i udało mi się nabrać dystansu do tego, to mogę opowiadać o tych historiach z taką lekkością i właśnie w formie jakiejś anegdotki, a nie jakiegoś trudnego przeżycia, mimo że niektóre z tych rzeczy, o których opowiadałam, były po prostu, nie wiem, jakieś niebezpieczne, albo też w tamtym czasie trudne, to teraz po prostu patrząc na to z perspektywy, jestem w stanie się do tego odnieść z jakimś takim przymrużeniem oka i uśmiechem, ale to oczywiście, że nie jest tak wszystko fajnie i zabawnie cały czas, tylko wręcz przeciwnie. No jednak to jest zaburzenie, które jest trudne i z którym wiele osób zajmuje wiele lat, żeby sobie poradzić i żeby wyjść na prostą.
Tak, i tak jak też mówiłyśmy ostatnio, dla niektórych to będą właśnie takie manie pełne euforii, dla innych osób to będą hipomanie, które po prostu będą przypominały taki chwilowy okres lepszego samopoczucia i ta choroba może mieć bardzo różne oblicza. Też mam nadzieję, że zauważycie to słuchając tego odcinka, ale na pewno to była bardzo trafna uwaga.
Mhm. I też może to wynikało z tego, że odcinek o Hadzie robiłyśmy po odcinku o depresji, a między innymi w odcinku Dzień Oswajania Depresji mówiłam już o depresjach, które są nieoderwalną częścią zaburzeń efektywnych dwubiegunowych, więc te wszystkie zabawne historie z hipomanii, skupowania wielu ręczników i tak dalej, to tylko jedna strona, a druga strona to oczywiście depresje, które są dużo trudniejsze i dużo dłuższe i w których tak naprawdę nie za bardzo jest też o czym opowiadać, jak przez 5 miesięcy jedyne co robisz to leżysz i nie chcesz żyć. Więc no, myślę, że to była bardzo trafna uwaga i dzięki, że to napisałaś, bo na pewno zapomniałyśmy o tym, żeby to zaznaczyć. I życzę w ogóle Wam wszystkim osobom, które chorują i które tego słuchają, bardzo Wam życzę dojścia do tego momentu, w którym jesteście już na tyle stabilne i stabilni, że możecie sobie z tego pożartować i powspominać jako właśnie takie anegdotki, bo kiedy się jest w tej sytuacji, to w ogóle się tego tak nie rozważa, więc absolutnie to kumam.
Małgosia dalej też opisuje, między innymi, jak wyglądają stany mieszane. Posłuchajcie. Wielu osobom trudno to sobie wyobrazić. Ostatnio było to u mnie połączenie rozpaczy, tak jakby zawalił mi się nagle cały świat, z dużym pobudzeniem, gonitwą myśli, przede wszystkim samobójczych. To niebezpieczny stan, który nie ma w sobie nic z euforii. Drugi aspekt to jak wygląda moja codzienność z chorobą w trakcie remisji. Z odpowiednio dobranym leczeniem prowadzę satysfakcjonujące życie w różnych obszarach, a jednak choroba jest cały czas obecna w moim życiu. Wymaga pogodzenia się z pewnymi ograniczeniami, radzenia sobie ze skutkami ubocznymi leków, bo akurat te działają najlepiej, i pogodzenia się z tym, że czasem nie pozwalają na prowadzenie takiego życia, jakbym chciała. Akceptacji wymaga też to, że pewne ważne aspekty życia będą dużo trudniejsze niż w przypadku osób zdrowych. Będą wymagały podjęcia niezwykle trudnych decyzji i pewnego ryzyka, na przykład w kontekście macierzyństwa. Doświadczałam też dyskryminacji w pracy. Mimo że większość ludzi wokół zupełnie tego nie dostrzega, życie z chorobą jest dla mnie trudne. Jest to ciągła praktyka akceptacji na coraz głębszych poziomach.
Very good point.
Dziękujemy bardzo Małgosi za podzielenie się tą perspektywą.
Myślę, że to jest ważne i to jest też świetnie opisane w takiej bardzo krótkiej formie, w której ja pewnie bym nie potrafiła tego zrobić, a naprawdę wyczerpuje temat.
I z takim pięknym morałem. To jeszcze słówko od naszego partnera tego odcinka. Wellbe.pl to platforma kompleksowo zajmująca się psychoterapią. Od pomocy przy doborze terapeuty, po załatwienie różnych formalności, rezerwacją czy przełożeniem wizyty. Znajdziecie tam zweryfikowanych i wykwalifikowanych specjalistów zdrowia psychicznego. Osoby potrzebujące pomocy w doborze terapeuty, co jest bardzo ważną kwestią, mogą skontaktować się i umówić się na bezpłatną wideorozmowę z opiekunem terapii lub zadzwonić na numer infolinii 799-394-006, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 20.30. Więcej informacji na temat platformy znajdziecie na stronie wellbe.pl. Zachęcamy też do śledzenia Wellbe na Facebooku, na Instagramie. Znajdziecie tam bardzo dużo cennych informacji na temat zdrowia psychicznego. Mamy też kilka nagrań audio, które opowiadają o tym, jak wyglądają manie, ale też o tym, jak osoby dowiedziały się o swojej diagnozie, jak wyglądało to rozpoznanie. Może przytoczymy teraz historię Natalii, która opowiada o tym, jak uzyskała diagnozę, jak trochę ją wyparła, nie chciała się na nią zgodzić i jak w konsekwencji no, zgodziła się na leczenie w odpowiednim kierunku, jak do tego doszło.
Więc moja historia z HAD-em zaczęła się w momencie, gdy trafiłam do szpitala psychiatrycznego. Stało się to po tym, gdy moja mama zadzwoniła po policję, ponieważ byłam bardzo agresywna, kopałam zarówno ją, jak i siebie. I tak, trafiłam do szpitala, gdzie lekarze nie postawili mi jasnej diagnozy. Oni po prostu spytali, jakie biorę leki. Ja wtedy leczyłam się stricte na depresję. Oni po prostu zmienili te leki i ja tak naprawdę nie wiedziałam, co biorę. Po wypisaniu mnie ze szpitala kazali wykupić je sobie i dalej w domu zażywać. Ale ja przed wykupieniem postanowiłam zobaczyć na internecie, jakie to są w ogóle leki. I wtedy właśnie dowiedziałam się, że to są leki na dwubiegunówkę. Wtedy postanowiłam, że po prostu nie wykupię ich i będę cały czas brała te stare leki. Ja tak naprawdę cały czas mówiłam sobie, że ja wcale nie jestem chora, ze mną jest wszystko dobrze i to inni mi coś wmawiają. Zaczęło się robić grubo w momencie, gdy zamieszkałam z moim chłopakiem. Wtedy po prostu wyprowadziłam się od rodziców i czułam taką totalną wolność, że mogę już sobie robić co chcę. Miałam różne akcje. Zaczęło się od tego, że piłam alkohol po prostu w samotności. I w momencie, gdy mój chłopak prosił mnie, żebym tego nie robiła i pytał, dlaczego to robię, stawałam się albo agresywna, albo po prostu wredna. W nocy nie potrafiłam spać. Często było tak, że nie miałam co robić, więc na początku po prostu oglądałam seriale, ale miałam tyle energii, że twierdziłam, że oglądanie seriali jest za bardzo nużące i często po prostu była trzecia w nocy, a ja na przykład wychodziłam sobie z domu i po prostu spacerowałam albo oglądałam przejeżdżające pociągi.
Nie wiem, czy oglądaliście taki serial Homeland? Oglądałaś, Ania?
Tak, oglądałam.
To jest serial o pracowniczce CIA. Jezu, teraz sobie pomyślałam, o Jezu, nie wiem, czy mogę ją wydać, że ona jest pracowniczką CIA, ale przecież to jest serial.
Myślę, że się nie obrazi.
O pracowniczce CIA, która żyje z chorobą afektywną dwubiegunową i która ma takie momenty, w których czuje, że musi być bardziej produktywna albo że jest w stanie dokonać jakiegoś przełomu w śledztwie i wtedy przestaje brać leki i właśnie w takim epizodzie mani ma dużo większą efektywność w swojej pracy i z tym też mi się skojarzyło to, co przesłała do nas Ela, o tym, że jej epizody to jest taki nieustanny roller coaster i że tak też określają to jej osoby bliskie. I wydaje mi się, że roller coaster to mogłaby być druga nieoficjalna nazwa choroby afektywnej dwubiegunowej, bo to jest chyba coś, co się często słyszy w ogóle, że dokładnie tak to wygląda, no bo nawet jak sobie pomyślicie o, jak sobie to narysujecie na takim wykresie, że to jest mania, depresja, to z tego wychodzi taki, no, roller coaster, jak trasa roller coastera, nie? No i właśnie Ela porusza tutaj temat właśnie tego zafiksowania na jakimś pomyśle, jak to określiła, więc posłuchajcie Eli.
O naprzemiennych epizodach manii i depresji pomyślałam pierwszy raz, kiedy kolejna osoba opisała relację ze mną jako nieustanny roller coaster. I zresztą ja tak też opisywałam swoje życie. Notoryczne i nieustanne przechodzenie z depresji do niesamowitej euforii, podejmowania decyzji, planowania, koncentrowania się tylko i wyłącznie na tym. W momentach manii, jeśli wpadnę na jakiś pomysł, to nie jestem się w stanie skoncentrować na niczym innym. Potrafię nie jeść, nie chcę mi się spać. Cały czas myślę i planuję i kombinuję, jak daną rzecz zrobić. Jak coś zaplanować, opowiadam o tym, wydzwaniam do ludzi, wypisuję. I jest to jedyne, na czym jestem się w stanie skoncentrować. Jestem cały czas niesamowicie pobudzona, zapominam o tym, że są też inne rzeczy, jakiekolwiek przeszkody, że może te rzeczy, które wymyślam, tak właściwie nie są w stanie zrealizować się już i na teraz, ale w epizodzie Manii zdaje się nie zwracać totalnie na to uwagę. Wszystko musi się wydarzyć już i najlepiej w tym momencie, jeśli wymyśliłam sobie remont kuchni, to ekipa remontowa powinna wyjść i zacząć pracę już najlepiej w tym momencie, bo ja w ogóle nie jestem w stanie myśleć o czymś innym. Jeśli wpadłam na pomysł kupna mieszkania za granicą, bo zobaczyłam gdzieś ofertę, która jest okazją, zacznę wypisywać, wydzwaniać do wszystkich, prosić rodziców o pożyczkę, sprawdzać ceny, przeliczać, planować, kombinować i totalnie wszystko, praca, związki, cokolwiek przestaje mieć totalnie znaczenie. Jest tylko i wyłącznie ten mój dany pomysł, który przecież musi się udać i musi się udać już teraz i dokładnie w tym momencie. I angażuję w to innych ludzi, przez co myślę, że dla wielu osób jestem toksyczna. Dopiero po czasie jestem w stanie dostrzec, co tak naprawdę robię. Moje pomysły też po pewnym czasie oczywiście przestają mieć już takie znaczenie, ale przez kilka dni jestem skoncentrowana tylko i wyłącznie na danej rzeczy i na niczym innym.
O swojej hipomanii opowiedziała nam też Aga, która mówi o tym w kontekście właśnie wysokiej samooceny, ale też podchodzi do tego tak, powiedziałabym, już dojrzale i no ciężko mi się z tym nie zgodzić, bo pojawia się tutaj taki wątek tęsknoty za manią i szczególnie jeśli w manii czy w hipomanii nie robiło się rzeczy, których się później bardzo żałowało, które właśnie były trudne do naprawienia, no to tak naprawdę dlaczego miałoby się za tym nie tęsknić? Po prostu się wtedy tak super czujesz. Ale Aga właśnie mówi o tym podejściu, że wiemy, że to nie jest po prostu dla nas dobre.
Kiedy byłam źle zdiagnozowana w Polsce, leczyłam się jedynie na depresję, a występowały okresy hipomanii, które nie były praktycznie w żaden sposób tamowane przez działające na hipomanię leki. Potrafiłam tygodniami nie spać, nie jeść, za to pracować non-stop. Najgorsze było to, że ja nie potrafiłam zrozumieć, dlaczego wszyscy dookoła mnie są tacy powolni. Dlaczego oni cały czas muszą iść do domu spać i jeść? Dlaczego nie mogą się skupić tak jak ja, usiąść, zrobić wszystko w przedterminach? To było dla mnie nie do przeskoczenia. Myślałam, że jestem naprawdę wyjątkowo uzdolniona. No i całe szczęście, że to rypło, bo nie da się tak żyć, nie da się cały czas żyć na tych największych obrotach. Teraz akceptuję to, że nie jestem najszybsza, najmądrzejsza, najwytrwalsza, najbardziej odważna. Akceptuję to, że jestem gdzieś pomiędzy i że to pomiędzy nie jest porażką. Że to pomiędzy jest miejscem, w którym jest dobrze, w którym można żyć i nie szarpać się między tymi dwoma biegunami. I to naprawdę to ogrom pracy zajmuje, żeby to zrozumieć i zaakceptować. Jestem cały czas w tym miejscu, gdzie wciąż trochę tęsknię za manią. No bo tak to trzeba nazwać, że tęskni się jednak za tym obrazem idealnej siebie. Ale uczę się i widzę, że stabilizacja przynosi o wiele wyższą jakość życia.
Aga też opowiedziała nam o takich zachowaniach w manii, jak właśnie impulsywne kupowanie rzeczy i posłuchajcie może o tym.
Podczas jednej z moich hipomanii postanowiłam, że zbuduję sobie ogródek warzywny. Coś, czego nie robiłam nigdy wcześniej, nie sadziłam żadnych warzyw, nie miałam pojęcia, jaką ziemię kupić i jak to wszystko podlewać. I zamiast kupić sobie tak na spróbowanie po opakowaniu ziarenek dyni, może rzodkiewkę, marchewkę, kupiłam sobie cały zestaw sadzonek, za który zapłaciłam około 600 zł. No i nie miałam gdzie ich wysiać, bo nie miałam ziemi. Och, jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała. Wspaniała rzecz. Mania, nie mogę spać nocami. Już całe mieszkanie posprzątane, wszystkie zadania zrobione. Więc co zostało? Oczywiście, że zostało otworzyć komputer i zagubić się w oceanie internetu. I w tym oceanie internetu trafiam na sklepy z odzieżą. I w moim, tej nocy, w mojej głowie tak naprawdę mam 3 rozmiary mniej niż mam w rzeczywistości i zamawiam mnóstwo ciuchów. Mnóstwo ciuchów na za małą mnie, myśląc chyba, że ja jestem w stanie się skurczyć, albo że ja się odchudzę w 2 dni, zanim te paczki przyjdą.
Dostałyśmy również maila od Basi, która fajnie pokazała nam porównanie tego, jak funkcjonuje w manii versus w depresji, na podstawie takiej samej aktywności, jaką podejmuje ze swoimi znajomymi. A jest to urban exploration, czyli tak zwany też urbex, czyli chodzenie po opuszczonych budynkach, odkrywanie ich, coś, co na pewno daje taką nutkę adrenaliny. Teraz zacytuję Basię. Kiedyś bardzo interesowałam się urban exploration i raz podczas manii, gdy jeszcze nie wiedziałam, że choruję na HAD, wybrałam się ze znajomymi do opuszczonego sanatorium. Niestety na miejscu okazało się, że wejścia do środka nie ma, a jedyną opcją było wejść przez okno na drugim piętrze. Łącznie było nas 3 osoby i gdy inni już byli zdemotywowani i podjęli decyzję o powrocie do domu, ja postanowiłam, że wejdę sama i poszukam dla nich innego wejścia, tylko muszą mnie podsadzić do tego okna. Ostatecznie udało mi się wejść w taki sposób i zwiedziłam zupełnie sama ogromny budynek dawnego sanatorium, łącznie ze strychem i bardzo przerażającą piwnicą. Jak teraz oglądam zdjęcia stamtąd, czy po prostu wspominam tę historię, to aż mam ciarki. Nie udało mi się znaleźć innego wejścia, ale w środku było bardzo dużo dziwnych rzeczy, na przykład aktualna gazetka z Biedronki, co oznaczało, że ktoś bywa w tym miejscu. Kilka pił i mega dużo rzeczy budowlanych, w tym drabina, więc przez to okno podałam ją moim znajomym i tak udało mi się wejść do środka. Po powrocie do domu opowiedziałam całą historię z kilku wyjazdów, kilku osobom z mojej rodziny i byli dosłownie przerażeni. Pamiętam, że zabronili mi wtedy takich wypraw, a ja zupełnie nie rozumiałam dlaczego. Bo dla mnie to było, nie było w tym nic niebezpiecznego. Kilka miesięcy później, gdy byłam już w znacznie gorszym stanie, depresji, ci sami znajomi cudem wyciągnęli mnie na kolejną wyprawę. Bardzo długo mnie namawiali, więc niechętnie się zgodziłam. Plusem było to, że obiekt znajdował się u nas w mieście, nie trzeba było nigdzie jechać. Mieliśmy wtedy zwiedzać opuszczoną kamienicę. Pamiętam, że jak stanęliśmy przed nią i już mieliśmy wchodzić do środka, ogarnął mnie tak przeraźliwy lęk i myśli katastroficzne, że popłakałam się i powiedziałam, że nie wejdę. Właściwie nie umiałam do końca wytłumaczyć czemu. Wszyscy byli w szoku, bo praktycznie zawsze byłam pierwsza, żeby wejść do jakiegoś opuszczonego budynku. Nieraz też zwiedzałam różne miejsca zupełnie sama i nawet nie mówiąc o tym wcześniej nikomu, bo byłam ślepo przekonana, że nic mi się nie może stać. Podczas depresji nieraz zdarzyło mi się też mieć przeczucie, że jestem na przykład śledzona. Często bałam się też iść spać, bo wiedziałam, że jak wstanę, będę musiała zmierzyć się z nowym dniem, co przytłaczało mnie jeszcze bardziej. Podczas manii nieraz zdarzyło mi się wejść na ulicę, nie sprawdzając, jakie jest światło, bądź czy nic nie jedzie, bo byłam przekonana, że i tak nic mi się nie stanie, bo jestem niezniszczalna.
Oh wow! That sounds familiar.
Czyli podobnie bardzo jak ty, Kleo, bo byłaś też ostatnio ciekawa, czy ktoś miał podobnie. Podczas manii, hipomanii często wpadałam też w obsesję na punkcie jedzenia lub po prostu nie jadłam nic lub bardzo mało, bo zwyczajnie nie czułam takiej potrzeby. Zaś podczas depresji jadłam bardzo dużo i zazwyczaj niezdrowo. Moja waga wahała się najczęściej cyklicznie przez kilka lat. Na zasadzie minus 5 kilo w manii plus 5 kilo w depresji. Podczas manii zdarzyło mi się też kupować bardzo dużo ubrań i najczęściej bardzo spontanicznie. Kupowałam rzeczy, które były zupełnie mi niepotrzebne. Jeśli chodzi o znajomości, to w manii najczęściej szukałam na przykład na Instagramie ludzi z mojego miasta, a później pisałam do nich, czy chcą się spotkać i poznać. Poznałam w ten sposób bardzo dużo osób, ale niestety w depresji zrywałam kontakty ze wszystkimi, dlatego też nie mam już kontaktu z żadną z tych osób. Bardzo dziękujemy Basi za nadesłanie tego maila.
Moim zdaniem ta wiadomość wydaje się bardzo takim charakterystycznym opisem.
Tak, bardzo dobrze porównuje właśnie to, jak dana osoba funkcjonuje w tym samym obszarze, w tych dwóch stanach. To, co też jest tutaj ciekawe i przejawiało się w kilku wiadomościach, to są te zachowania takie na pograniczu psychozy, ponieważ to uczucie bycia śledzonym, czy właśnie takie poczucie, że ktoś chce mi coś złego zrobić, to charakterystyczny objaw, tak zwany objaw ksobny, występujący w schizofrenii i faktycznie taka ostra mania, ale też jak widzimy w depresji, może się pojawić taki wątek psychotyczny. O tym również mówiła Natalia, której nagranie już słuchaliście. Posłuchajmy może, jak ostra była jej mania i akurat wówczas pojawił się też taki motyw, no bardzo osobliwy.
Był też moment, gdzie ja po prostu tak jakby wmówiłam sobie, że ja jestem potomkinią Adolfa Hitlera i zaczęłam po prostu czytać Mein Kampf. Przestudiowałam go od A do Z, bo ja miałam w głowie wizję, że ja muszę wznowić to, co on jakby zaczął, i takie jest moje przeznaczenie na tym świecie. Wtedy jakby mój chłopak powiedział, że nie, że jest coś naprawdę nie tak i zabrał mnie do prywatnego psychiatry, który tak samo stwierdził dwubiegunowość.
O swojej takim epizodzie psychozy wspomniała też krótko Aga, której też już mogliście posłuchać.
Na bardzo silnym epizodzie psychozy, który wieńczy mój długi okres hipomanii, trafiłam do szpitala psychiatrycznego, gdzie zostałam umieszczona w sali jako pacjentka, poszłam spać, a nad moją głową, jak już teraz wiem, był klimatyzator. Natomiast ja leżałam i czułam i praktycznie nawet widziałam takie smugi moich myśli, które unoszą się do tego klimatyzatora i byłam pewna, że to jest jak w Harrym Potterze myśl odsiewnia i że ta maszyna jest tu specjalnie po to, żeby nasze chore gówno z głowy wyciągnąć. Opowiadamy tu anegdoty, ale myślę też, że warto opowiedzieć jeszcze jedną historię, która związana jest z manią, z hipomanią, a która śmieszna już nie jest, ponieważ w pewnym momencie wystąpił u mnie epizod psychozy, gdzie rzeczywiście odczuwałam misję, że jestem jedyną osobą na świecie, która może to zrobić i musi to zrobić i stoi ponad wszelkim prawem i zostanie jej to wybaczone i tak naprawdę, że cały świat na mnie polega. I misja dotyczyła zamordowania kogoś, więc to są bardzo poważne rzeczy i dopóki hipomania objawia się, wiecie, takimi delikatnymi zmianami, które oczywiście wpływają na życie, ale nie zagrażają życiu, to można się z tego śmiać, ale kiedy zaczyna się psychoza i kiedy zaczyna się taki etap gonitwy myśli, to jest to bezpieczne i nie jesteście sobie w stanie sami z tym poradzić, bliscy osoby chorej. Pamiętajcie, że nawet jeśli nie uważacie, że wasz bliski mógłby kiedykolwiek kogokolwiek skrzywdzić albo siebie skrzywdzić, to w momencie manii albo w momencie głębokiego epizodu depresji ta osoba nie jest sobą i może niestety, ale dokonać bardzo trudnych rzeczy.
Myślę, że teraz możemy już też płynnie przejść do tego drugiego bieguna, czyli depresji. Tak jak słyszeliście i słyszałyście, ten motyw psychotyczny może być właśnie czymś takim na pograniczu, że gdzieś już organizm już jest tak przeciążony, że wręcz zaczyna tworzyć jakieś bardzo niestworzone historie w głowie. I o swojej depresji też właśnie nagrała nam się Aga, więc może od razu posłuchajmy, jak ona to przeżywała.
Co do epizodu depresji, czasem jest po prostu bardzo ciężko i kiedy miałam tak trudne dni, to wybierałam sobie jedną jedyną rzecz do zrobienia. I czasem był to wybór typu, okej, dzisiaj na co mam siły, czy ja się dzisiaj umyję, czy ja dzisiaj zjem coś. I przyszedł taki jeden dzień, kiedy byłam w tym naprawdę trudnym miejscu i podjęłam decyzję, że okej, mam dzisiaj terapię i to jest najważniejsze i ja spróbuję tam pojechać. No i pojechałam na tą terapię nieumyta, w piżamie, wiecie, cała spocona, potargana, ale pojechałam. I To jest też ważne, że w oczach mojej pani terapeutki nie zobaczyłam zaskoczenia. I to mnie upewniło w tym, że warto było przyjechać, bo ci ludzie, bo specjaliści naprawdę są przyzwyczajeni do tego, że czasem ktoś przychodzi w piżamie całkowicie rozwalony, bo to jest część tej choroby. I to jest normalne i nikt nie ocenia.
O depresji z perspektywy osoby, która żyje z osobą z HAD-em, napisała też do nas Ola. Ja nie choruję, ale mój chłopak został zdiagnozowany rok po tym, jak zaczęliśmy się spotykać, czyli jakieś 8 lat temu. Na początku leczył się na depresję, ale po zmianie lekarza okazało się, że to choroba afektywna dwubiegunowa, a nie depresja. Zdecydowałam się napisać, bo myślę, że warto, żeby partnerzy czy rodzina osób chorych wiedzieli pewne rzeczy i byli na nie przygotowani. Na przykład na to, że będą takie dni, kiedy wasz partner nie będzie mógł z ekscytacji spać i nie będzie dawał zasnąć wam. Że znikąd będą następować dni smutku wypełnione płaczem. Że leki często działają na inne sfery życia i możliwe, że wasze życie seksualne napotka na wiele przeszkód. Ale to od razu dodam, że jest do pokonania. Mój chłopak jest pod opieką psychiatry i bierze leki. Musi je kilka razy w roku zmieniać, monitorować swój nastrój. Nauczył się już wyczuwać, kiedy zbliża się depresja i ja też to wyczuwam. Wiele osób dziwi się, kiedy mówię, że dla mnie, jako partnerki osoby chorej, najtrudniejsze nie są okresy depresji. Smutek jest dla mnie bardzo zrozumiałym i naturalnym uczuciem. O wiele trudniej poradzić sobie z fazami manii. Drogie zakupy, impulsywne decyzje o wyjazdach czy nagle planowane wakacje. Często się wtedy kłócimy, bo nie jestem w stanie przeskoczyć na ten sam poziom ekscytacji i podniecenia, co on. Nie jestem też często w stanie powiedzieć, co wydarzyło się przez chorobę, a co wynika ze świadomych decyzji mojego partnera. Planujemy wspólną przyszłość. Mój chłopak bardzo chce mieć dzieci i założyć rodzinę. Boję się tego bardzo.
O chorobie afektywnej dwubiegunowej z perspektywy żony napisała też do nas Julia, która trafiła w ogóle na nasz podcast, zgłębiając tematy psychiatryczne, tak żeby też być dobrą osobą wspierającą dla swojego męża. Posłuchajmy Julii. Jesteśmy młodymi ludźmi, mamy po 28 lat i mamy ponadrocznego syna. Mąż już od czasów liceum borykał się z trudnościami o charakterze depresyjnym. Na początku traktowaliśmy to jako zwykłe spadki nastroju, może nawet leniwość. Rodzice męża są jednak mocno świadomymi ludźmi. Zaprowadzili go jako młodego jeszcze chłopaka do psychiatry. Początki nie były łatwe. Lekarz od razu dał leki, a mąż nie chciał ich brać, bo uznawał, że to przesada. Ale w pewnym momencie życia epizody depresji były zbyt duże. Pojawiły się lęki, drgawki, myśli samobójcze, więc leki weszły w użycie, a również rozpoczęła się przygoda z psychoterapią. Mąż wylądował w szpitalu psychiatrycznym po raz pierwszy mając 24 lata, na 5 miesięcy przed naszym ślubem. Walczył w sumie z pół roku z dość mocną depresją, ale w końcu jakoś udało się z tego dołka wyjść. Kolejne lata to nieco spłaszczone epizody depresji zimą i epizody normalne latem. Diagnoza to nawracająca depresja, stany lękowe, więc i w użyciu głównie były antydepresanty. 3 lata żyło nam się nieźle. Widzieliśmy, na co być przygotowanym zimą, latem nadrabialiśmy, mąż stale chodził do psychoterapeuty, do psychiatry, normalnie pracował, podróżowaliśmy, kupiliśmy mieszkanie, fajne, zwykłe życie. Przez to, że było dość stabilnie, zdecydowaliśmy się na potomka. Niestety, zaraz po porodzie naszego syna, wszystko się, krótko mówiąc, zjebało. Dużo trudnych aspektów życiowych się na siebie nałożyło naraz. Narodzenie pierwszego dziecka, po problematycznej ciąży spędzonej w szpitalu, pandemia COVID, kłopoty w pracy, kupno nowego mieszkania i związany z tym duży kredyt hipoteczny, remont generalny, konieczność wynajęcia poprzedniego mieszkania i wyprowadzka do dziadków. Ciężko powiedzieć, czy to wszystko się przyczyniło, czy to i tak by się wydarzyło, ale mąż wpadł w manię. Taką, której nie rozpoznawaliśmy wystarczająco szybko, bo nigdy nie analizowaliśmy jego zachowania w tą stronę. Zazwyczaj szukaliśmy w nim objawów depresyjnych i cieszyliśmy się, gdy miał więcej energii. Także nie muszę chyba opowiadać, że ta mania to była porażka. Kłóciliśmy się oporowo, a my się dosłownie nigdy nie kłócimy. Mąż w ogóle nie spał. Uciekał z domu do stolarni robić projekty po nocach. Nie można było z nim się porozumieć, bo uważał siebie za lepszego od innych. Porównywał się do Da Vinci'ego. Czuł, że jest panem całego świata. Był zaborczy i tkliwy na jakiekolwiek uwagi. Uważał, że nikt go nie rozumie, bo jest wielkim umysłem, a takie często nie są zrozumiane przez najbliższe otoczenie. Tu podawał przykłady artystów docenionych pośmiertnie. Szarżował na ulicy, jeżdżąc samochodem, raz nawet obudził mnie w środku nocy, żeby powiedzieć, że dla niego wszystko już jest jasne, dlaczego my się kłócimy i wszystkiemu jest winna moja depresja poporodowa, której wcale nie miałam. Myśleliśmy, ja i najbliżsi, że to wszystko to jego odreagowanie na emocje związane z narodzinami dziecka i utratą pracy. Na dużo mu pozwalaliśmy, chcieliśmy dać mu czas. Próbowaliśmy rozmawiać, ale bez większego skutku. Mąż był nieugięty i był pewny, że szukamy dziury w całym. Był pod opieką psychoterapeuty, więc zakładaliśmy, że w razie czego ona zareaguje. Niestety nawet ona nie rozpoznała Mani. Mieli niestety tylko rozmowy telefoniczne przez pandemię. Dopóki nie wyeskalowała do psychozy. Wtedy już nikt nie miał wątpliwości, że coś jest nie tak. Mąż nie spał kilka dni z rzędu. Kazał mi nie wychodzić z domu, był przekonany, że ktoś go śledzi. Wymieniał samochody ze znajomymi dla niepoznaki. Wtedy już wiedzieliśmy, że dzieje się coś bardzo niedobrego. Nawet on już wiedział. Wylądował w szpitalu w stanie ostrej psychozy. Chociaż nie było go łatwo tam zatargać, a normalnie jest dość współpracującym pacjentem. Diagnoza była jednoznaczna. Dwubiegunowość typu trzeciego. Udało się psychozę zbić lekami, ale po tak długiej i intensywnej manii przyszła depresja. I właściwie mamy ją do dziś, chociaż od wyjścia ze szpitala minęło już 8 miesięcy. Jak to teraz piszę, to mąż jest z powrotem w szpitalu. Było mu trudno się pozbierać. Diagnoza z chorobą nieuleczalną, zmiana leków, ciągła niemoc, niemożność rozpoczęcia pracy zawodowej, ta cholerna pandemia. Pożegnaliśmy się z poprzednią terapeutką. Mieliśmy do niej duży żal, że nie zauważyła problemu. Nowa psychoterapeutka wysłała go do szpitala. Ja staram się być optymistką i liczyć na to, że da się dobrać dobre leki do funkcjonowania. Chociaż nie powiem, nie jest łatwo być pozytywną. Jeżeli na mnie spadło wszystko, dom, bobas, praca, remont, chwała Bogu za cudownych dziadków, którzy mnie odciążają z większości codziennych spraw. Ale rozważam też terapię dla siebie, bo nie wiem, ile jestem w stanie znieść. Nigdy się nie spodziewałam, że z takimi emocjami będę sobie musiała radzić. Wiem, że może historia nie brzmi super dobrze i nawet jak ją czytam, to sobie myślę, ale lipa. Ale szczerze, w tej chwili jestem spokojna i mąż też. Liczymy na dobre wsparcie lekarzy. Nie mogę powiedzieć, że jestem nieszczęśliwa. Trzymajcie za nas kciuki, proszę. Jesteśmy fajne ludzie. Mamy super syna, zasługujemy na spokój w życiu.
No na pewno trzymamy za was kciuki bardzo.
Tak. Myślę, że to jest bardzo ciekawa wiadomość i bardzo ciekawa perspektywa osoby, która myślę, że była świadoma, a mimo wszystko bardzo trudno było uchwycić tą manię i właśnie dopiero kiedy ona zabrnęła jakoś tak daleko aż w stan psychotyczny, to rodzina była w stanie jakoś to rozpoznać. Ale też no, absolutnie nie winimy tutaj osoby, które są w otoczeniu takiej osoby chorującej, bo nawet specjalistka nie wyłapała tego momentu, to musiało być to naprawdę ciężkie.
Ja jestem pod dużym wrażeniem w ogóle świadomości tych dwóch dziewczyn i takich ich wnikliwej obserwacji, wiesz, tej osoby, z którą żyją.
Tak, tak.
Bo jednak jak się jest osobą z dwubiegunówką, no to zresztą tak jak mówiłam w poprzednim odcinku i tak jak tutaj Julia powiedziała, że mąż ją budził w środku nocy, mówiąc, że on już wszystko zrozumiał, to nie jakby... patrząc na to z tej drugiej strony, to rzeczywiście coś tu brzmi dziwnie, albo porównywanie się do Leonardo da Vinci, ale z drugiej strony ja z perspektywy bycia w tej sytuacji, bycia osobą, która była przekonana, że ona już wszystko zrozumiała, to nie myślisz sobie, że nie, no może to nie jest tak możliwe, żeby ktoś tak wszystko naraz zrozumiał, ale wtedy...
Nie ma tego samokrytycyzmu, nie?
Nie ma czegoś takiego, że może jednak nie, albo że może masz jakieś wątpliwości. Wtedy nie ma w ogóle tego samokrytycyzmu. Jesteś po prostu przekonana, że teraz to już wszystko rozumiesz. I to, o czym mówiłam w poprzednim odcinku, że masz jeszcze takie przekonanie, że ja już to rozumiem, ale wy jeszcze tego nie rozumiecie, ale to ja wam wytłumaczę i może kiedyś w przyszłości zrozumiecie, że to jest w ogóle kompletnie inny poziom myślenia i no i to jest super ważne, żeby mieć przy sobie kogoś właśnie takiego, kto zwraca na nas uwagę i wiecie, no bo to też nie jest tak, że takie osoby są po prostu zabawne, jak się na nie patrzy, nie? Tylko, że jest tam dużo też takich rzeczy, które są trudne albo niebezpieczne, albo które nas wkurzają na pewno, bo te osoby nie zachowują się tak jak normalnie, tak jak je normalnie znamy i to też może być dla nas trudne i wiesz, i na pewno może się pojawiać chęć po prostu zrezygnowania z takiej osoby. Więc tym bardziej myślę, że fajnie, że do nas napisałyście.
I super, że dajecie radę też trwać przy tych osobach, bo to musi być niezwykle trudne. I dla wielu osób byłoby na pewno no, frustrujące na tyle, że mogłyby podjąć taką decyzję o rozstaniu. Mam nadzieję, że uda wam się jakoś wypracować swój rytm w tych związkach i że uda wam się stworzyć taką trwałą relację.
Ja zawsze staram się dawać siebie jako przykład właśnie dobrego leczenia i tego, że można żyć całkowicie stabilnie i no może nie tak 100%, ale tak bym powiedziała, no naprawdę 90% stabilnie i bez większych epizodów utrudniających to życie, tylko trzeba dojść do tego właściwego leczenia, trzeba sobie poradzić z rzeczami w terapii i to jest absolutnie możliwe, ale wiem też, że są osoby, które są lekooporne, które leczą się wstrząsami na to, żeby leki zaczęły na nie działać. Są osoby właśnie tak, jak pisała Ola o jej chłopaku, które muszą zmieniać leki raz na jakiś czas, bo one po prostu przestają działać i no totalnie tak jest. Ale niemniej ja jak się z kimś spotykam albo tak jak się zaczynałam spotykać z każdym z moich chłopaków, to od razu otwarcie mówiłam o tym, że leczy się na dwubiegunówkę i to może być fajnie jakiś czas, albo czasami może być różnie i no i że będę potrzebowała tego wsparcia. I tak jak wam opowiadałam w zeszłym odcinku, czasami takie wsparcie dostawałam, czasami na przykład osoba była absolutnie przerażona każdym moim podwyższonym nastrojem, takim wiesz, po prostu lepszym trochę nastrojem, bo już była przekonana, że to jest hipomania i że ja narobię jakiś głupot. Więc no, uważne wsparcie to jest nie do przecenienia.
Mam nadzieję, że po tym odcinku, kiedy już usłyszeliście bardzo różne oblicza choroby afektywnej dwubiegunowej, będziecie właśnie w stanie mieć też taką uważność na osoby w waszym otoczeniu czy na was samych. Pamiętajcie, że też ta choroba ujawnia się zazwyczaj w młodym wieku, nastoletnim czy w jakiejś młodej dorosłości, więc jeśli macie znajomych, którzy na przykład chorują na depresję, ale miewają takie stany podwyższonej aktywności, to też obserwujcie, rozmawiajcie z nimi, czy właśnie bądźcie uważni na siebie, bo nawet właśnie w psychiatrze często widząc nas kilka razy, nie wiem, na rok, tak, co parę miesięcy, też nie będą w stanie zawsze wyłapać, czy to może być dwubiegunówka, a jak widzicie, to zazwyczaj zaczyna się też od tej diagnozy depresji i później dopiero przy jakimś właśnie poważniejszym epizodzie manii jest się w stanie stwierdzić, że to jednak może być HAD. Także też myślę, że powinniśmy być wszyscy uważni na nasze najbliższe otoczenie i znać po prostu tą chorobę, tak, rozpoznać ją.
Dzięki dziewczyny za wszystkie wiadomości. Bardzo się cieszymy, że mogłyśmy z wami zrobić ten odcinek i dzięki za tę udaną współpracę.
A jak macie jeszcze jakieś refleksje, to możecie do nas pisać na Instagramie albo na naszego maila podcast@możnazwariować.pl. Podzielcie się waszymi wrażeniami po odcinku, czy podoba wam się taki format, czy chcielibyście kolejne odcinki w takim stylu. No i żegnamy was. Do usłyszenia za tydzień.
Pa!
Pa!